toksyczne terapie. Współczesne zagrożenia człowieka, część siódma. Ksiądz doktor habilitowany Andrzej Zwoliński, Katedra Nauki Społecznej, Papieska Akademia Teologiczna w Krakowie. W audycji m.in. na temat akupunktura, akupresura, homeopatia, iridologia, masaż holistyczny oraz dyskusja. Nagranie zarejestrowane podczas sympozjum pod tytułem Współczesne zagrożenia człowieka, czy tylko sekty? Uniwersytet Gdański 11-13 kwietnia 1997 roku.
Kierunek w rozwoju organizmu ku młodości. Ludzie zaprzedawali swoje majątki, oddawali całe pokoleniowe, wielopokoleniowe dorobek swoich rodzin, rodów, aby tylko mieć prawo do kilkukrotnego w tygodniu napromieniowania przez owych małżonków. Aż trzeba było decyzji parlamentu szwajcarskiego, który ubezwłasnowolnił osoby będące w tej sekcie, by majątki, dorobek wielu pokoleń nie szedł w ręce hochsztaplerów w tej dziedzinie. Wiadomo, że każdy człowiek doświadcza kruchości zdrowia, wystarcza przemijalności sił witalnych. Jednocześnie doświadcza na różne sposoby braków medycyny konwencjonalnej, tej klasycznej. Stąd oferuje się tym osobom siłę uzdrawiającą, tajemnicze operacje, recepty na zdrowie, kontakt z uzdrowicielem. Coraz częściej kwestionuje się oficjalnie medycynę tradycyjną. Straszy się jej bezwzględnymi wyrokami, jej radykalnymi metodami. Współcześnie na rynku znajduje się ponad 50 tysięcy lekarstw, jednak tylko na 1/3 znanych obecnie chorób są one odpowiednie, by oddziaływać, niwelować pewne objawy, dolegliwości, które są związane z chorobami. A skutki uboczne, które są wynikiem przyjmowania owych lekarstw, jest również około 50 tysięcy, tyle co owych lekarstw. Sama aspiryna spożywana w wielkich ilościach w samej Ameryce, roczne spożycie 20 tysięcy ton, niesie z sobą 31 niepożądanych efektów według danych WHO od wyprysków skórnych po wrzody żołądka. Stąd tradycyjnej, klasycznej i tak chętnie zjawiają się w tych gabinetach, które oferują nowe metody lecznicze. Ukrywają się pod różnymi nazwami te nowe metody lecznicze. Medycyna alternatywna, medycyna niekonwencjonalna, medycyna komplementarna, holistyczna, czy też medycyna naturalna. Oczywiście w ramach tych różnych poszukiwań wiele dróg i wiele ścieżek jest interesujących, godnych zbadania, godnych potwierdzenia, może i godnych zaufania już. Lecz nas dzisiaj interesują te ścieżki i te drogi, które są toksyczne, które wprowadzają człowieka powoli w świat zatruwania jego myślenia o tym świecie, o samym sobie, a więc rodzaj niszczenia jego wiary, jego patrzenia, obrazu samego siebie w sposób systematyczny, powolny, o coś takiego, jak to było zapowiedziane przez szefa NKWD w latach 30. mówi, my już teraz nie niszczymy naszych wrogów ostry sposób, nożem w plecy czy trucizną w kielichu. To takie okrutne i takie łatwe do wyznaczenia, kto ten zamach zorganizował. My to robimy teraz delikatnie. Do codziennej porcji ziemniaków naszemu wrogowi dosypujemy prądki kocha. No i ten człowiek przez 6 miesięcy na suchoty galopujące odchodzi z tego świata. I nikt nie śmie podejrzewać NKWD, że to nasza robota. Myślę, że ta myśl, ta sama istotna myśl jest zawarta w tych terapiach. Tu nie ma żadnych radykalnych pociągnięć. Tutaj nie ma żadnych wielkich walk z twoją wiarą, religijnością, światopoglądem, filozofią. Tutaj powoli systematycznie w codziennej porcji lekarstw, niby lekarstw, które otrzymujesz od lekarzy, zatruwa się twój organizm i nawet nie wiesz, kiedy lądujesz na całkiem obcych ci pozycjach. Mało tego, szybko je oswajasz i uważasz za własne. Wychodzi się przeważnie od różnych koncepcji ludzkiego ciała. Wszak to ciało jest tym głównym nośnikiem chorób, więc różne pomysły na to ciało. Albo jak to kreśli taką wizję amerykański sędzia Edmund, spirytysta, który mówi, że ciało jest to rodzaj elektryczności, która ma różne odmiany. Różne te odmiany elektryczności są w ciele ludzkim. Najniższa energia przenika ustrój ludzki, ma wpływ na jego tworzenie się i wzrost. Jest pierwiastkiem wegetatywnym, następna jest pierwiastkiem ruchowym, który przenika cały układ nerwowy. Coś, co nazwać można instynktem. Dalszy jest pierwiastek duszowy czy duchowy, poruszający uczucia, tworzący wyobrażenia z wrażeń odbieranych i kojarzących się świadomie. Różne formy elektryczności. Jeden z pomysłów. Inny, który dała teozofia, zresztą ściśle jest to związane z teorią reinkarnacji, którą teozofia także propagowała na gruncie zachodnim, łączy się z koncepcją wielu powłok, wielu ciał. Różnie te ciała, ta ilość tych ciał może być, w zależności od poszczególnych mistrzów, guru, którzy mówią o ciele ludzkim, od 3 do 9 ciał ludzkich. Ja z pewnością mam więcej tych ciał, powłok, ale to już nie moja decyzja. Najniższym oczywiście jest organizm fizyczny ze swoją siłą żywotną. Wyższym jest ciało eteryczne, w którym na przykład mieści się pamięć. Subtelniejszą powłoką jest ciało astralne, w którym się budzą uczucia, afekty, a które nie mają określonej formy ani barwy. Niekiedy te zabarwiają się one, tworząc tak zwaną indywidualną aurę, oczywiście dostrzegalną przez bioenergoterapeutę, który ma odpowiednie zdolności. Ty nie widzisz, bo ślepy jesteś, ale każdy po prostu ma taką aurę. Może ją subtelnym wzrokiem, wyćwiczonym przez odpowiednie praktyki i ukończenie odpowiedniej akademii medycznej, ale odpowiedniej, takiej, co trwa 3-4 tygodnie, możesz, bo to musi być szybkie, intensywne ćwiczenia, nie takie długie, rozwleczone do znudzenia z tymi studiami medycznymi. Tutaj intensywny kurs, krótki, powoduje wyostrzenie wzroku i wtedy widzisz aurę, więc i w tej aurze chorobę. Ponadto jest jeszcze, może być najsubtelniejsza powłoka człowieka, niektórzy ją wyróżniają jako ciało mentalne. Ciało myślowe i astralne są ze sobą złączone, specjalne ćwiczenia udowadniają ci, że masz ciało astralne, we śnie możesz wypić jakiś płyn z solą, możesz sobie wzbudzić pragnienie w sposób sztuczny nawet i później zostawić w drugim końcu pokoju szklankę z wodą pitną. No i w ciągu nocy zobaczysz, jak ciało astralne będzie się wyrywało z twojego cielska fizycznego, żeby tam z tej szklanki się napić. Mało tego, rano zobaczysz, że ktoś ci ją upił. To byłeś ty sam. We śnie ciało astralne poszło i chlipnęło trochę z tej szklanki. Tego typu, no to są poważne, ja to opisuję w sposób taki bardzo prosty, aż prymitywny, ale to jest bardzo poważne ćwiczenie, które ma ci udowodnić istnienie twojego ciała astralnego, które subtelną nicią połączone z twoim ciałem i innymi powłokami cielesnymi może mieć swoje wędrówki i może mieć swoje przygody. Najczęściej nowe metody lecznicze, o których możemy mówić, że są toksycznymi, związane są z próbą całościowego leczenia człowieka. Tak zwana medycyna holistyczna. Bardzo ciekawe są założenia medycyny holistycznej. Proszę Państwa, to co mówiliśmy na w sumie pierwszym wykładzie, trudno przy tylu nowych ludziach się do niego odwoływać, lecz trzeba. Mówiliśmy o koncepcji świata jako całości. Tutaj jest powtórzone na gruncie jednego ciała ludzkiego, jednego organizmu ludzkiego. Więc koncepcja holistyczna zakłada te same punkty, te same prawa i te same normy, zasady, które rządziły ową koncepcją całego wszechświata. Teraz to samo się powtarza na gruncie jednego organizmu. Tak więc całość jest czymś więcej niż sumą składowych części. Jest czymś więcej. Całość jest nową rzeczywistością, nową doskonałością. Współczesna medycyna jest oczywiście, tu błądzi, że koncentruje się na coraz mniejszych fragmentach ciała, a tymczasem traci z oczu ową całość. To jest w sumie prawda, dlatego że w koncepcji w medycyny klasycznej można jej zarzucić, że faktycznie coraz częściej niektóre dziedziny medycyny bawią się w tego typu uszczegóławianie, nie widząc na przykład sfery psychicznej człowieka. Lecz tutaj to się ten rozdział, czy te różnice się bardzo wyostrza. Kontury medycyny klasycznej rysuje się mocną kreską, silną kreską, by te różnice uwydatnić. Zdrowie jest czymś więcej niż brakiem choroby. To dobre samopoczucie, dynamiczny, harmoniczny rozwój i równowaga wszystkich elementów w człowieku. Dalej, inna zasada. Jesteśmy sami odpowiedzialni za swoje choroby. Nie są ani one z zewnątrz, ani skądinąd. One są po prostu w twoim wnętrzu, jest źródło twoich chorób. Twoje wnętrze generalnie jest chore. Jest to bardzo ważne, aby wytłumaczyć, dlaczego właśnie terapie opierające się na zmianie świadomości mają być tymi naczelnymi, najważniejszymi dla owej medycyny nowej. Naturalne metody leczenia są oczywiście lepsze od leków farmaceutycznych, zabiegów chirurgicznych. Należy preferować środki mniej radykalne, drastyczne, jak zmiana diety, styl życia, zmiana postawy. Większość sposobów afirmacji zdrowia może mieć charakter holistyczny. Wiele dziedzin do tej pory znanych i badanych jako ciekawe propozycje medycyny ludowej czy medycyny naturalnej zostały zagospodarowane przez holistyczną medycynę. I tak medycynę holistyczną możemy spotkać w obrębie akupunktury i akupresury. Gdy na celu według medycyny holistycznej akupunktura i akupresura będą mieć na celu odblokowanie i zmianę kierunku przepływu energii. Przez umieszczenie w ciele igieł, to akupunktura, lub przez odpowiednie uciski, to akupresura. Uciski na newralgiczne punkty ciała, tak aby skumulować uzdrawiającą, dobrą energię. Może się pojawić medycyna holistyczna w takim dużym dziele, który nazywa się biofeedback, elektryczna stymulacja fal mózgowych. Ma być doprowadzony mózg do takiej zdolności, do takiej wrażliwości i takiej kontroli przez człowieka, że wszystkie funkcje ciała, te, które także zwykle nie podlegają kontroli umysłu, są spontaniczne, są poza świadomością, też będą sterowane. Kręgarstwo. Jeżeli próbuje się tłumaczyć jako, próbuje się odnajdywać przyczynę wszystkich dolegliwości w kręgosłupie, w jego odkształceniach i przemieszczeniach, czasem w całym kostnym układzie ciała ludzkiego, to osteopatia zajmuje się owym całym systemem kostnym ciała ludzkiego. Może się znaleźć medycyna holistyczna w obrębie i na razie jest homeopatii. Mówiliśmy, nie jest ona jeszcze żadną dziedziną medycyny. Dopiero lekarstwa, cudzysłowie lekarstwa, to nie są lekarstwa, powtórzę to, to nie są lekarstwa, skoro WHO dopiero z końcem ubiegłego roku wyasygnowało kwoty na sprawdzenie, czy mają one zdolności, właściwości lekarstw, a więc to wszystko na razie był eksperyment. Nie grożą one zdrowiu człowieka, nie szkodzą, mogą mieć działanie psychiczne, więc nie ma problemu, żeby wpuścić to było, można je było do aptek. Równie dobrze, jak już mówiłem, można było je sprzedawać w sklepach mięsnych czy w kioskach ruchu. Bo to nie jest żaden lek. Mówić o lekarstwie homeopatycznym jest po prostu nadużywaniem tego słowa. Jest to dopiero sprawdzane, czy może być lekarstwem. Na razie jest eksperymentalnym środkiem. Ale homeopatia. Podobne leczy się podobnym i wszystko się leczy w ten sposób. Irydologia. Gdy całość zdrowia ludzkiego sprowadza się do tęczówki oka, w której ewentualne nieregularności mają wskazywać na choroby w innym punkcie ciała. Masaż holistyczny, oczywiście holistyczny, nie każde kręgarstwo, nie każdy masaż i tak dalej. Mówię, że na tym obszarze mogą się pojawić teorie czy praktyki medycyny holistycznej, masaż holistyczny. Przywraca, jak tłumaczy się wtedy taki masaż holistyczny, jak on sam siebie interpretuje. Ma przywrócić ciału świeżość przez wyzwolenie zablokowanej dotąd energii dzięki kontaktowi fizycznemu. Może to być praktyka organami integracji funkcjonalnej, terapii strefowej, rolfingu, terapii polaryzacyjnej, będą nakładanie rąk na poszczególne, przykładanie rąk do poszczególnych stref ciała ludzkiego, aby w ten sposób, przez dotyk, wszystko wyleczymy. Teoria bardzo prosta, ona po prostu sprowadza wszystko do owego pobudzenia energii z tych stref, gdzie ta energia jest zablokowana. Na temat energii będziemy za chwilę mówić, więc nie mam tutaj zamiaru wchodzić w samą zasadność posługiwania się terminem energia. Terapie żywieniowe w jej obszarze także może się pojawić medycyna holistyczna. Witaminowe, ziołowe, korzenne mogą być traktowane jako holistycznie. Wszystko przez to wyleczysz. Wszystkie choroby wyleczysz tylko odpowiednim doborem witaminek. Wszystkie choroby, nawet no wszystko, nie będę tu mówił o przypadkach chorób, wszystkie, jakie sobie możesz wyobrazić choroby, prawda, możesz wyleczyć właśnie odpowiednią terapią żywieniową. Czy też medycyna holistyczna może pojawić się na obszarze rozpoznania i leczenia psychicznego. Może obejmować psychometrię, diagnozowanie przez trzymanie przedmiotu posiadanego przez pacjenta, jasnowidzenie. Także medycyna holistyczna może posługiwać się terapiami seksualno-mistycznymi. Będziemy mówić za chwilę o jodze, to właśnie joga tantryczna będzie tym postulatem, tym pomysłem na leczenie wszystkiego poprzez odpowiednie współżycie seksualne. Prosta recepta. Proszę Państwa, wszystko składa się do jednego. Zauważcie, że w każdej z tych odmian, oczywiście tych odmian szczegółowych, nazw szczegółowych jest o wiele więcej, prawda? Ale w tych dziedzinach wszystko składa się do jednego. Cała Twoja mapa Twojego ciała jest w stopie, w tęczówce, w dłoni, no w kolorze, a to kolory to będą później, ale w czterech zasadniczych kolorach Twojego organizmu, które mówią o wszystkich dolegliwościach w Tobie. To już jest związane z leczeniem za pomocą energii kosmicznej, gdzie kosmos cały w Tobie się odzywa za pomocą kolorów gałek ocznych, paznokci, moczu i kału. No tak. W każdym razie te kolory są decydujące i wszystko wyleczysz za pomocą owego, znaczy sprawdzisz, diagnozujesz za pomocą kolorów tych czterech, prawda? Na czym polega różnica między, może ktoś powiedzieć, że przecież w klasycznej medycynie też się te rzeczy bierze pod uwagę. Macie Państwo rację, też się bierze pod uwagę, ale to słówko też różnicuje nam medycynę holistyczną, która bierze tylko to pod uwagę i w tym widzi wszystko, co jest ludzkie i wszystkie jego dolegliwości i wszystkie metody terapeutyczne sprowadza do ingerencji w ten jeden element. A medycyna normalna, ta naturalna, znaczy klasyczna, konwencjonalna, sprowadza po prostu, jeden z tych elementów może być pomocniczy. Wszak jest dieta zdrowotna, wspomagająca dane leczenie, prawda, człowieka. Wszak sprawdza się łącznie z kolorem mocz, aby diagnozować ewentualnie jakieś choroby. Tutaj to wyłączenie i sprowadzenie do jednego elementu całego człowieka, całego jego zdrowia, do jednego elementu i podbudowanie to odpowiednią oczywiście filozofią holistyczną, typowo New Age'owską, jest tym, co cechuje ową medycynę, nową medycynę holistyczną. Następnym elementem czy prawdą medycyny holistycznej, silnie lansowaną, jest to, że zdrowie się łączy z ewolucją. Nastanie nowej świadomości, nowej ery łączy się z nowym zdrowiem człowieka i z nowym dojściem do tego zdrowia. Więc to jest podłączone do tego całego nurtu myślowego, o którym mówiliśmy, nurtu New Age. Istota zdrowia polega na zrozumieniu energii. Nie masz pojęcia, że jesteś po prostu kondensatorem i to jest cały twój problem. I to sprawia, że chorujesz, biedaku, i chodzisz od lekarza do lekarza, tracisz te swoje resztę pieniędzy. Więc to jest twój problem. Nie rozumiesz energii, a to jest zasadnicza sprawa, jeżeli chodzi o twoje zdrowie. Jeżeli chodzi o śmierć, nie ma się co martwić, gdy ci któryś uśmierci z milionego terapeutów, nie ma problemu, to jest tylko etap w rozwoju. To nic się nie stało. Po prostu ten kondensator rozładowany będzie naładowany lepszą nawet energią, co się przyjmujesz. Reinkarnacja ci to obiecuje, a reinkarnacja będzie bardzo ważnym składowym elementem owych medycyn nowych, medycyny holistycznej. Myśl filozoficzna czy i praktyki starożytnych cywilizacji są bogatszym źródłem inspiracji i ważniejszym źródłem wiedzy i praktyki medycznej niż różne badania laboratoryjne i wysiłki tych naszych biednych naukowców z dziedziny medycyny, którzy próbują nowe lekarstwa wynaleźć. Tam trzeba szukać, tam są prawdziwe akademie medyczne. Tam trzeba szukać w sumie prawdziwej mądrości o człowieku. Ideę zdrowia holistycznego trzeba wprowadzić w strukturę społeczeństwa. To jest bardzo ważna sprawa, bo dopiero wtedy, gdy wszyscy będziemy się tak leczyć, to naprawdę będziemy zdrowi. A tak ten drugi, który leczy się u tego normalnego, czyli nienormalnego lekarza, tego zakazanego lekarza już, to ten psuje ci atmosferę w domu. On ci wprowadza w ogóle fałszywe fale do mieszkania. No i co zrobisz? No co zrobisz? Ty się leczysz porządnie u porządnego bioterapeuty, on cię faszeruje jak pan Bąk z Pszczyny, znany gwiazdor uzdrowiciela, faszeruje cię korą różnych drzew. Za darmo leczy, tylko kora kosztuje tak od 1,5 miliona w górę. Kawałek kory. Ale za darmo diagnozuje. Diagnoza to bardzo prosta. Wchodzisz, tam w drugim pokoju trzeba kupić tę korę i już. Prosta sprawa. W każdym razie ty się faszerujesz tą biedną korą, prawda? Zresztą nie jest szkodliwa. Już dawno wskazywano, że kora może mieć pewne właściwości terapeutyczne. I to już takie eksperymenty były w ramach badań laboratoryjnych. Tutaj się to traktuje jako element, który powinieneś wnieść w środowisko i swoje środowisko przemienić. Bo żeby oni też się tak leczyli. No bo oni się leczą innymi środkami, a one powodują złe promieniowanie, no i to się wszystko zderza z sobą i taki kefir powstaje z tego, a nie atmosfera właściwa. Bo to trzeba wspomagać. Jeden drugiego energię powinien wspomagać. No, problemy małżeńskie na tym tle, że żona się leczy u niewłaściwego, u właściwego lekarza, czyli bioenergoterapeuty, a mąż nie chce w to uwierzyć, to chyba są Państwu znane. Oby nie były znane osobiście, ale tego typu historie są dosyć częste, już zauważalne, niestety aż za często w środowiskach różnych naszych, w których mieszkamy. Bardzo ważną, zaznaczyłem to w trakcie mówienia o założeniach medycyny holistycznej, jest odpowiedni system, czy cały zestaw psychotechnik. Nowa świadomość jest konieczna, aby ta nowa medycyna mogła zatriumfować. I oto w ramach psychotechnik, które mają służyć zmianie świadomości człowieka, a więc mają go też przygotować do odpowiedniego leczenia. Proszę zauważyć, że pacjenci tych technik, psychotechnik, to będą zapełniać gabinety właśnie bioenergoterapeutów. Oni nie pójdą do normalnego lekarza. To będą, te psychotechniki to są medytacje, autohipnoza, koncentracja, skupianie się, sterowanie, obrazowanie, wizualizacja, medytacja transcendentalna, biosprzężenie, dianetyka, kontrola umysłu Silwy i inne. Wśród nich bardzo często występują jako element oświaty humanistycznej, wyższej twórczości, wzmocnionej pamięci, przyspieszonego nauczania lub nawet gospodarki stresem. Tam też umieszcza się jogę, bo w sumie większość z tych technik jest dalszą lub bliższą odmianą jogi. Najzwyklejszej jogi, która już tu wspomniałem przy jednej z odpowiedzi, współcześnie występuje ma bardzo wiele postaci. 2800 różnych postaci jogi funkcjonuje w społeczeństwie Zachodu. Proszę Państwa, ci, którzy propagują jogę, najczęściej nie mają pojęcia, czy nie chcą mieć pojęcia, że ona jest rdzeniem hinduizmu, a więc całkowicie innego systemu religijnego, niż on tkwi, ten człowiek. Stąd on, nawet odczytując samego siebie i dokonując autodefinicji jako samookreślenie jako katolik, bez problemu, bez żadnego zgrzytu wewnętrznego sięga po jogę. On oczywiście szuka w tym koncentracji, skupienia się, zdolności takich czy innych, które mu się obiecuje w ramach jogi. Nie chce pamiętać, że joga jest rdzeniem hinduizmu. Na jogę składa się, klasyczna joga składa się, ten system jogi składa się z ośmiorakiej ścieżki. To nie jest poósemna święta ścieżka buddyzmu, lecz ośmioraka ścieżka jogi, która polega na wstrzymywaniu się, uzdatnianiu, odpowiedniej postawie, tłumieniu oddechu, czyli szybkości utlenienia mózgu, tak a propos. Tłumieniu oddechu, ćwiczeniu uwagi, koncentracji, właściwej medytacji, zwanej, znaczy rozmyślanie, czyli zwanej inspiracją. Koncentracja odnosi się do dowolnych przedmiotów zewnętrznych lub abstrakcyjnych. Często koncentruje się na pojęciu Boga, który ma odkryć, tego Boga ma odkryć w sobie. I wreszcie na ekstazie, czyli prawdziwym stanie wyzwolenia i oświecenia. Ta joga, proszę zauważyć, proszę Państwa, na czym polega nasz błąd? To jest dopiero joga. A w naszym pojęciu, w języku, nawet pomiędzy wierzącymi, funkcjonuje pojęcie jogi chrześcijańskiej. Uważają, że przyjęcie postawy, jeden z ośmiu elementów jogi prawdziwej, przyjęcie postawy, czyli odpowiednie skrzyżowanie rąk i nóg, już daje prawo, żeby tego człowieka nazwać joginem. Proszę Państwa, no nie powiem bzdura, choć mówię, że to bzdura, bo jeżeli się ktoś prześpi w garażu, nie staje się samochodem. To jest twoja prawda, nie? A no, więc samo skrzyżowanie nóg, czy samo podniesienie rąk, czy rozłożenie ich w taki czy inny sposób, nie czyni tego człowieka joginem, co jest bardzo łatwym uproszczeniem. I tak w sumie ludzie potrafią określać to, co niby robią. Pojawiła się w sumie książka, która jest kłamliwa w swoim tytule, Joga chrześcijańska. Nie można pogodzić jogi z chrześcijaństwem, to chyba nie muszę tutaj już udowadniać. Choć jeszcze może po drodze zdążymy powiedzieć coś na ten temat. Bardzo ważną sprawą, przed którą przestrzega się ćwiczących jogę, czyni to już Patanjali, zwany ojcem jogi, jeden z największych teoretyków tej jogi klasycznej u Hindusów, przestrzegał przed tym, żeby celem jogi było pełne zjednoczenie, za chwilę powiem o tym, na czym to polega, pełne zjednoczenie, a nie nabywanie vibhutis, czyli nadnaturalnych władz i nadzwyczajnych zdolności. One są jako uboczny produkt wejścia w ćwiczenie jogi. Przestrzegał przed tym Patanjali, założyciel czy twórca, taki klasyk, można powiedzieć, jogi hinduskiej. Wtedy bowiem, twierdzi, budzą się w człowieku demoniczne siły i musi się nimi sterować. Jeżeli się takie siły pojawią pod ćwiczeniem jogi poddanym guru, natychmiast uciekaj od tego guru do silniejszego guru. Tak on poleca. Tymczasem, na czymże polegają ćwiczenia czy kursy bioenergoterapii robione w Warszawie przez warszawski oddział radiestetów? Polegają na elementach medytacji transcendentalnej, zwanej jogą dla zachodu, gdzie w sumie dokonuje się ćwiczeń jogopodobnych czy z jogi jogopochodnych, prawda, które mają tylko to wydobyć w ćwiczeniu. Tylko to. Mają wydobyć owe nadnaturalne, nadzwyczajne zdolności. Dla samych joginów było to coś niepożądane i groźne, niebezpieczne. Klasyczne teksty hinduskie o tym mówią. A tymczasem u nas się próbuje z tego czynić cel ćwiczeń jogi, prawda? Cel ćwiczeń jogi. Sama joga ma wydźwięk religijny i polega jest ściśle wytworem systemu myślenia o człowieku i o świecie, który jest obecny w hinduizmie. Najbardziej ogólnie, dlatego że w hinduizmie nie ma jednego interpretatora nauki. 1 200 000 guru, każdy z nich jest najwyższym nauczycielem, jeżeli chodzi o nauczanie prawd hinduistycznych i tłumaczenie ksiąg świętych hinduistycznych. Joga polega na obudzeniu demona, który w nas drzemie, demona żeńskiego kundalini. Jest to ponowne obudzenie. On jest rysowany często na rysunkach hinduistycznych jako 3,5-krotnie zwinięty wąż ulokowany u podstawy kręgosłupa, śpiący wąż płci żeńskiej. Jest to siła, energia płci żeńskiej. Według tej koncepcji, która jest najbardziej klasyczna, on obudzony jest uwięziony przez to, że zamknięte są nasze czakramy. Można go jednak obudzić. Odpowiednie ćwiczenia pobudzają, otwierają poszczególne czakramy umieszczone wzdłuż w sumie kręgosłupa, najwyższy na czakram na czubku głowy. I przez te czakramy dochodzi energia otwierająca drogę kundalini, który przez 70 tysięcy kanalików w naszym organizmie, tak zwanych nadi, potrafi ogarniać poszczególne partie organizmu i je pobudzać. Stąd na przykład dla otwarcia czakramu pokarmowego bardzo ważna jest dieta, dla otwarcia czakramu oddechowego system oddychania, szybkość oddychania, a jeżeli chodzi o każdy poszczególny stopień inicjacji, są to ćwiczenia odpowiednie związane z masażem kręgosłupa, czy też odpowiednie do danego systemu medytacyjnego. Ćwiczenia jogi mają otwierać drogę owemu żeńskiemu demonowi kundalini. I on zmierza po otwarciu najwyższego czakramu, zmierza do obcowania z energią męską rozrzuconą w kosmosie. I wtedy w człowieku jest obudzona jednocześnie energia żeńska i męska. Jest po prostu obudzony, oświecony człowiek. Może dojść przez jogę, może dojść na skróty, bo to jest, po to joga jest, żeby on się uwolnił, na skróty przeszedł przez kołowrót samsary, czyli wielokrotne wcielenia. Reinkarnacja jest przekleństwem dla człowieka. Reinkarnacja, czyli kolejne narodziny i śmierci, są przekleństwem dla człowieka. Kołowrót samsary jest jakby obłędem człowieka. I aby go przejść na skróty, możesz to uczynić poprzez jogę. Taki jest w sumie cel jogi. Tak jak mówiłem, wspomniałem, na marginesie tego pojawia się coś takiego, co jest obudzeniem demona. I według nich bardzo groźne dla zdrowia psychicznego. To wykorzystuje się dla obudzenia zdolności, na przykład zdolności biologoterapeutycznych. Proszę Państwa, gdy analizowali myśliciele, filozofowie analizują jogę, dochodzą do bardzo prostego i oczywistego wniosku, że joga jest rodzajem, zresztą także według samych słów joginów, jest sposobem obudzenia w sobie boskości. Nie ma bowiem wyższej formy boskości według hinduizmu, jak owo przerwanie kołowrotu istnień, stan nieistnienia. Stan zjednoczenia jest jednocześnie stanem nieistnienia. Proszę zauważyć, jeden z talizmanów hinduizmu, który często noszą mędrcy wschodni na sobie, jest po prostu koło zrobione z drutu, prawda? Nazywany jest ten talizman Wielka Pustka. Nieistnienie jest celem medytacji wschodniej. Nieistnienie, rozpłynięcie się. Przekleństwem jest sam fakt istnienia. Wtedy jest się Bogiem. Więc bóstwo czy boskość polega na nieistnieniu, dojściu do fazy nieistnienia, prawda? Stan zjednoczenia, który ma być osiągnięty w jodze, zwany jest rozmaicie, między innymi zwany jest także stanem nirwany czy stanem mokszy. W buddyzmie jest to nirwana, w hinduizmie jest to moksza. Moksza nie jest uwolnieniem, lecz jest osiągnięciem bóstwa, piszą sami jogini. Moksza jest osiągnięciem bóstwa. Chesterton, bardzo ciekawie analizując jogę, mówi, że jest ona dojściem do jakiegoś hiperegocentryzmu. Podobnie zresztą wspomniałem już tutaj przedtem Martin Buber w analizie filozofii spotkania jaty, w dziele bardzo ciekawym, mówi o tym, że poprzez medytację wschodnią dochodzi się do hiperegocentryzmu, do postawienia człowieka w centrum wszechświata. On jest i nikt go nie obchodzi poza nim samym. On jest sam dla siebie, jest Bogiem dla siebie, jest siłą zdrowia dla siebie, jest siłą stwórczą dla siebie, jest siłą się kształtującą. Tutaj także mają swoje źródło wszystkie bioenergoterapie, które czerpią z energii własnej. Gdy przez biosprzężenie czy przez samo uleczenie proponuje się człowiekowi sięgnięcie po zdrowie. Wszystkie tego typu pomysły bioenergoterapeutyczne, gdy człowiek sam ma w sobie obudzić pokłady energii, są związane z jogą. Inne formy bioenergoterapii to oczywiście korzystanie bezpośrednio z energii drugiego człowieka. Najsłynniejsze to będą polarity, to co praktykował u nas na przykład Cliff Harris, prawda? 500 tysięcy, największy uzdrowiciel w historii PRL-u, prawda? 500 tysięcy klientów, których wpuścił, których przyjął. On sam oferował uzdrawianie przez nakładanie rąk, czyli użyczanie własnej energii. Trzecią formą bioenergii będzie energia ściągana z kosmosu. Przykładem może być w sumie już znana, bardzo nagłośniona forma leczenia sztuka Reiki. Jest to energia ściągana z kosmosu przez odpowiednie medium, która to przekazuje dopiero drugiemu, czyli pacjentowi oczekującemu zdrowia. Proszę Państwa, do czego, gdzie, w którym momencie joga zaczyna być, jest zła, dlaczego ona jest też toksyczna? Proszę Państwa, stan umysłu, który się wtedy osiąga, jogini nazywają stanem wyższym. Tymczasem jest to wejście, ingerencja w stan gospodarki psychicznej, który masz aktualnie, bez żadnej kontroli i bez żadnej świadomości tego, jakie skutki to może sobą przynieść. Stąd, żądając czy sięgając po tak zwane demoniczne zdolności w ramach ćwiczeń jogi, bardzo często człowiek dochodzi do stanów, które wymagają później leczenia psychiatrycznego. Skutkiem ubocznym tych nadzwyczajnych talentów i zdolności są dziwaczne postawy ludzi. Ofiarami staje się przede wszystkim, bardzo szybko staje się sam bioenergoterapeuta, który zaczyna bardzo ostrożnie i spokojnie. Później okazuje się, że jego życie czy jego leczenie jest pełne nerwów, złości i tez radykalnych. Cliff Harris obwołał się drugim Chrystusem. Swoim bliskim przyjaciołom proponuje, że jak chcesz, to on ci przywoła Chrystusa i sobie z nim pogadasz. Nie ma problemu dla niego. Wszak Chrystus to jest, on jest sam Chrystusem i on może tego historycznego też sobie przywołać i może sobie z nim porozmawiać. Tego typu, jak to daleko odeszło od tych spokojnych spotkań z Cliffem Harrisem, któremu ufano, bo przecież komunię świętą przyjmował przed swoimi seansami. Tak, tylko że teraz dopiero dowiadujemy się, że dla bioenergoterapeutów źródłem energii dla nich samych, dla praktykowania polaritów, może być źródło, które cię napromieniowuje energią szczególną. Mogą być groby przodków, grób kraka w kopcu wawelskim może być, jest czakramem, który emanuje energię pozytywną, tak ważną i silną, że po nią przyjeżdżają aż z Japonii czy z Korei wielcy, którzy wymierzyli, że tu jest jeden z czakramów planetarnych, prawda? Może być źródłem energii Eucharystia, ale to jeden z wielu źródeł energii. Może być jakieś sanktuarium, miejsce święto, obojętnie czy pogańskie, czy chrześcijańskie, wszystko jedno. Po prostu tam, gdzie jest duża masa ludzi przeszła przez dane miejsce, tam może być źródło energii, bioenergii. Tak to się twierdzi. No, a więc nasze kryterium oceny, że człowiek jest w porządku, bo przecież w Eucharystii bierze udział, okazuje się być, co prawda, okazuje się być po prostu niewłaściwym kryterium, za płytkim kryterium oceny. Skoro tak się podchodzi do Eucharystii w przypadku bioenergoterapeutów. Skutkiem tego są oczywiście zjedzeni ludzie, rozpaczone rodziny, tragedie, które tutaj trudno opisywać. Pozwólcie Państwo tylko jedną tragedię, aby to wszystko jeszcze zobrazować. W konkretnym przykładzie mam w szufladzie w swoim do pokoju list, na który nie umiem odpowiedzieć albo nie chcę odpowiedzieć. Z diecezji siedleckiej po spotkaniu z młodzieżą jedna z dziewczyn napisała o swojej historii. Oto jej siostra starsza w wieku 19 lat, rak piersi. Siostra jej, czyli 2 lata młodsza, ta dziewczyna, powiedziała jej, pójdziesz na operację, jak ci każą lekarze, szkoda, oszpecona w tak młodym wieku. Poszły do 3 bioenergoterapeutów. Wszyscy 3, jak za diabelską zmową, powiedzieli to samo. W ciągu 1,5 roku będzie wyleczona. Nie trzeba żadnej operacji. Wystarczy systematyczne terapie, seanse u nas. No więc nadzieja duża. Gdy zaczęła pierś puchnąć, zaczęło się z niej lać, oczywiście lekarze bili na alarm. Ale oni potwierdzali, wszystko będzie w porządku. Pogrzeb tej dziewczyny odbył się w październiku 96. A ona pisze, pytając przy księdza, czy jestem odpowiedzialna za śmierć swojej siostry. Nie chcę odpisywać dlatego, że w sumie jest współodpowiedzialna. Bo zdrowy człowiek stojący obok chorego ma większe i powinien mieć trzeźwiejsze widzenie sprawy niż ów chory. Chorego łatwo zjeść, bo chory jest pełen nadziei, tonący się brzytwy chwyta. Tu podobnie. A więc każda obietnica dla niego jest interesująca i ciekawa. Oczywiście najbardziej winni tej śmierci są owi trzej. ci trzej, którzy wiedzą, jak wszystkie choroby uleczyć, ale ich żaden sąd nie dopadnie, bo żadnej dokumentacji ani karty chorobowej u nich nie znajdziesz. I nikt im nic nie zrobi. Jakby to była pomyłka lekarza, to oczywiście byłyby problemy i byłby moment prawa wkraczającego w pełnym majestacie do korytarzy szpitalnych. A ta śmierć zostanie tylko tragedią, znakiem tego, że głupio jest wierzyć naiwnie. Proszę Państwa, niech to będzie tylko takim obrazkiem memento. Pod tymi różnymi terapiami, przestrogą przed naiwnym podejściem do różnych obietnic. W chorobie człowiek jest otwarty, bardziej otwarty na każdą obietnicę. Wszak po prostu potrzebuje i jego to boli. Każdy z boku stojący ma widzenie trzeźwiejsze. Stąd to, co radzisz, to gdzie go zaprowadzisz, to po co sięgniesz, aby leczyć człowieka, jest także twoim współuczestnictwem w tym decydowaniu o moralnym kształcie choroby i śmierci ewentualnie, czy dalszym losie w ogóle tego człowieka. Dziękuję bardzo.
Przyjeżdżać jutro na ten seans. Okazało się, że ta starsza osoba na drugi dzień zmarła. Byłam świadkiem później też, jak ten przyrząd, była osoba, która z jakimiś nerwicowymi sprawami, ten przyrząd był ustawiany właśnie, wkładana była jej głowa tylko i też miał pomóc, oczywiście nie pomógł. Później dziewczyna z wykręceniem nogi w kolanie jeździła na leczenie i miało być 15 zabiegów. Po 10 zabiegach zadziało się tak, że nie mogła więcej jechać, po prostu nie miała takich możliwości i pan doktor kazał tam, żeby tą nogą nie ruszała i w ogóle inny lekarz stwierdził, że po prostu grozi jej jakby później długa rekonwalescencja i kazał jej po prostu ćwiczyć tą nogę, bo zaczął następować przykurcz. Czy ten przyrząd w kształcie tego koła to jest właśnie ten przyrząd? Chciałam się dowiedzieć.
No właśnie, ja nie wiem, czy to, o czym pani mówi, czy to było to samo, czy to był też metoda biorezonansu, czy jeszcze coś innego. Bo te aparaty, które podaje piśmiennictwo, które przedstawia, które ja sam widziałem, to mają wygląd aparatu radiowego. Takiej bardzo ładnej skrzynki, której, jak tu pani doktor Grajek mówiła, świecą się światełka, która wydaje nawet jakiś taki szum. Chory po włączeniu, podłączeniu do takiego aparatu nawet odczuwa jakieś takie ma odczucia dziwne, których nawet nie zawsze potrafi określić, co czuje. W każdym razie ma coś tam odczuwać. No i często to odczucie właściwie, które chorzy mają, no starsze dzieci potrafią to określić, one to nie potrafią nawet dokładnie określić. Chcę powiedzieć Państwu, że żeby było jeszcze ciekawiej, to te aparaty służące do biorezonansu wcale nie mają dwóch elektrod, tak jak to jest, czy kilku elektrod, tak jak jest to przy EKG czy EEG. Tam jest tych podłączeń cały szereg. Natomiast to jest zwykle jeden przewód, który do takiego zakończenia, które tak coś w rodzaju kuli, które się trzyma w ręku i oczywiście i włącza się ten aparat, chory coś tam czuje, jakieś tam wrażenia ma, no i to jest właściwie wszystko. I z tego powodu również były te podejrzenia, że chodzi tutaj o bardzo dziwną sprawę.
No. A czy pan doktor się spotkał właśnie z takim kształtem tego aparatu?
Nie, z tego nie widziałem tego. Także nie wiem, czy to było też biorezonansem, czy jeszcze jakaś inna metoda, bo niestety tych metod, tak zwanych niekonwencjonalnych jest cały szereg i to być może, ale przypuszczam, że to było coś podobnego do biorezonansu.
Bo właśnie lekarz, który posługuje się tym przyrządem, właśnie to jest takie koło takiej szerokości o przekroju do 80 centymetrów, że ciało ludzkie może swobodnie, prawda, na każdą część ciała może, każda część ciała się mieści jakby i w zależności od miejsca zlokalizowania schorzenia jest przesuwany i lekarz tłumaczył, że to działa na zasadzie fal elektromagnetycznych.
No to znaczy, że to była jakaś odmiana znowu tego typowego urządzenia, które się nazywa Mora aparatem. Mora od Morella i Rasche, niemieccy autorzy.
Dziękuję.
Wynalazcy, jakoby wynalazcy.
Proszę bardzo, kto z Państwa dalej?
Anna Zimniak. Ja mam pytanie do profesora Zychowicza. Ostatnio w niektórych czasopismach poświęconych wychowaniu dzieci lansowana jest dieta wegetariańska u dzieci. Jakie są konsekwencje stosowania tej diety?
No to jest oczywiście problem, który być może, że graniczy z medycyną tak zwaną niekonwencjonalną, jakkolwiek my bardzo duże znaczenie przywiązujemy do leczenia dietetycznego. Możemy powiedzieć nawet jeszcze więcej, mianowicie wiele chorób wynika z nie z właściwego odżywiania się. Cały szereg chorób wynika właśnie z błędów dietetycznych. I oczywiście w pewnych sytuacjach zaleca się leczenie dietetyczne, ale to jest nigdy nie leczenie głodówką. Nigdy. Ale jakieś ograniczenia się tylko stosuje i te ograniczenia oczywiście często wystarczają. I są właśnie skuteczne, ale jest to dieta, która jest tylko pozbawiona jakichś tam elementów. Powiedzmy sobie, no jest dieta mało solna, mało tłuszczowa, mało węglowodanowa, no ale inne składniki odżywcze zawsze są w tej diecie. Także nigdy nie jest to całkowita głodówka. Natomiast ta dziewczyna, o której wspomniałem, 12-letnia, ta była po prostu przez dwa tygodnie po prostu głodzona. Dostawała tylko jakieś kleiki z żelatyną i herbatę i to było jej jedzenie. Jakoby z powodu uczulenia na 15 alergenów. Myśmy nie wykryli ani jednego alergenu u tej dziewczyny.
Proszę bardzo, pan, czy jeszcze pani?
Tak, jeszcze chciałam się zapytać chodzi mi konkretnie o niewprowadzanie do diety dla dzieci mięsa. Czy są tego jakieś szkodliwe następstwa?
Wprowadzanie...
No, dzieci zdrowe, nie obciążone jakimś wiadem, ale...
Ja myślę, że pani ma tutaj sytuację szczególną, kiedy chodzi tutaj o niemowlę i my uważamy, że dziecko atopowe, to znaczy predysponowane genetycznie, rodzinnie, predysponowane do chorób alergicznych, to my tym dzieciom do 6-8 miesiąca życia nie pozwalamy niczego poza pokarmem matki, poza karmieniem naturalnym, poza piersią. Nie pozwalamy niczego. I potem dopiero gdzieś tak najwcześniej w 6-8 miesiącu życia wprowadzamy i potrawy mięsne też. Tylko, że najpierw się musimy upewnić, czy dane dziecko nie jest uczulone na wołowinę czy na wieprzowinę. To jest możliwe. Mamy takie próby, które pozwalają dość dokładnie ocenić, na jaki rodzaj mięsa dziecko jest uczulone. I wiemy, że są tak zwane mięsa hypoalergiczne, tak jak są, w ogóle dieta hypoalergiczna może być, tak i mięso może być hypoalergiczne. Takim mięsem najlepszym dla alergików to jest mięso z królika i mięso z indyka. Także te dwa rodzaje mięs można podawać, ale też tylko do jakiegoś czasu. Okazuje się, że wiele nietolerancji pokarmowych czy chorób alergicznych, które można spodziewać się, że wystąpią u niemowlęcia, one z wiekiem, jak gdyby dziecko z nich wyrastało. Gdzieś tam pod koniec drugiego roku życia dziecko, które wcześniej nie tolerowało takiego czy innego pokarmu, pod koniec drugiego roku roku życia, na trzecim roku życia, nawet jeśli to mleko krowie było nietolerowane, źle znoszone, bo to jest dość częsta sytuacja kliniczna, to potem okazuje się, że nawet i mleko może być podawane. A te mięso tak samo.
Dziękuję. Myślę, że dostała Pani wyczerpującą odpowiedź. Proszę bardzo, Pan.
Ja nazywam się Rafał Somla, jestem asystentem tutaj z Uniwersytetu Gdańskiego. Mam pytanie do księdza Zwolińskiego w nawiązaniu do jego wczorajszej prelekcji. Mianowicie taka książka wpadła mi w ręce niejakiego pana Karl-Heinza Deschnera pod tytułem Opus Diaboli. Szczerze mówiąc, ja nie bardzo miałem ochotę, a nawet nie miałem odwagi zaglądać do tej książki ze względu... To znaczy, ona mnie mimo to intrygowała, zwłaszcza okładka, która zawierała taki bluźnierczy jakiś obraz. Sprawdziłem w domu, że została ona wydana przez wydawnictwo Ura Eus. Tak się, nie wiem jak to się czyta, tak się pisze. Zauważyłem też w księgarniach więcej książek właśnie z tej serii, które domyślam się, że jakoś atakują Kościół i wiarę na różne sposoby. I teraz moje pytanie jest, czy ksiądz o tym słyszał i czy to wydawnictwo jest takim sobie tylko wydawnictwem, czy też jest jakoś coś głębszego za tym się kryje?
Ponieważ oni są chyba prawdopodobnie z Gdańska, więc można zobaczyć źródła, zobaczyć, co za wydawnictwo jest. Kto się za tym kryje, trudno powiedzieć. Wystarczy zobaczyć w katalogu wydawnictw Polski. Jest taki, istnieje. Trudno tu oskarżać ludzi o inne intencje, jak tylko finansowe. Po prostu książka bluźniercza, książka antykościelna, antychrześcijańska jest książką, która jest obecnie lansowana, chwytliwie wydana. Jest to ten nurt, to wydawnictwo, które mieści się w nurcie tych publikacji, które z zachodu tłumaczone mają w społeczeństwie polskim stworzyć odpowiednie nastawienie. Opus Diaboli to oczywiście Kościół katolicki. Jest dziełem diabła i wszystkie zmiany w Kościele, które się dokonują i wszelkie próby odnalezienia Kościoła, odnalezienia się Kościoła w nowej rzeczywistości według nich są niczym innym jak robieniem w tym świecie, w tej wspólnocie wierzących dzieła diabelskiego. Wiele tam książek się pojawiło, bluźnierczych między innymi o życiu seksualnym Jezusa, o etyce seksualnej Kościoła, Eunuchy do nieba, czy też inne książki, które mają, to niestety trzeba powiedzieć, świadczy także o poziomie naszej inteligencji, która się rozkoszuje tego typu potrawkami, uważa to za smaczną potrawę do swojej codziennej lektury. Jeżeli to smakuje, to proszę bardzo. Fakty historyczne są zawsze do dyskusji, są zawsze do badania. Myślę, że tego typu przedsięwzięcia Kościoła, jak inicjatywa, by w najbliższym czasie miało miejsce w Watykanie wielkie mówienie na temat inkwizycji, jest bardzo potrzebne w Kościele. Może Państwo zauważyli głosy, które się pojawiają ze strony poważnych intelektualistów europejskich, że Kościół ciągle bombardowany tego typu zarzutami absolutnie nieopartymi na dokumentach historycznych, na archiwaliach, jest w pozycji ciągle obrzucanego kamieniami i tylko się musi bronić. A tymczasem wystarczy, nie zmieniając tematu po prostu, wystarczy umieścić to w odpowiednich współrzędnych historycznych, aby zrozumieć dane zjawisko historyczne czy społeczne, które miało miejsce w ramach także działalności Kościoła.
Kto z Państwa następny? Bardzo proszę.
Ja może jedno pytanie, a potem taka krótka wypowiedź. Pytanie retoryczne. Jeżeli jest tylu uzdrowicieli, to dlaczego ten polski naród i nie tylko jest taki chory? Dlaczego coraz więcej ludzi mamy chorych? Jeżeli 3 dni temu na ulicy widzę poloneza z napisem uzdrowiciel i podany numer telefonu, to dlaczego tyle ludzi jest chorych? I proszę Państwa, cieszę się, że dzisiaj znowu spotyka się tyle ludzi i na uczelni. Ja jako była radiestetka dyplomowana z wykształcenia technik odzieżowy, po polsku mówiąc krawcowa, mogłam Państwa uzdrawiać, mogłam Państwu aplikować wiele zła, mogłam robić wszystko, a dzisiaj proszę polską naukę, aby zaczęła się bronić. Zdrowe wykłady, zdrowa nauka, zdrowi ludzie doprowadzą do uzdrowienia naszego społeczeństwa. Tylko to, nic więcej. Jeżeli chodzi o alergię, sama jestem alergikiem, syn mój jest alergikiem, z tego powodu weszłam zresztą w kontakt z radiestezją. I mąż też jest alergikiem, więc tutaj pan profesor wie, jak wygląda dziedziczne obciążenie. 4 lata temu przeżyłam nawrócenie. Jezus pokazał mi, bo przedtem oczywiście byłam czarownicą XX wieku, Jezus pokazał mi, do czego służy miotła. Miotła nie służy do latania, miotła służy do zamiatania. I to jest bardzo ważne. Proszę Państwa, dzisiaj, na dzień dzisiejszy jestem pewna jako matka. Od 4 lat zdrowa modlitwa, zdrowa rodzina, zdrowy kontakt z lekarzem doprowadza do tego, że moje dziecko coraz bardziej czuje się zdrowe, a ja ograniczyłam lekarstwa. I to jest recepta chyba dla wszystkich. Jeżeli chcecie Państwo zdrowia, to ja proszę o zdrową naukę, I wtedy będą po prostu zdrowi ludzie. Dziękuję bardzo.
Ponieważ jako alergolog czuję się jak gdyby zobowiązany do odpowiedzi pani, więc odpowiadam, że biorezonans swoje powodzenie opiera w dużym stopniu na nieszczęściu ludzkim, opiera na tym, jakimś upodobaniem upatrzył sobie choroby alergiczne, z tego właśnie powodu, że choroby alergiczne stają się coraz bardziej powszechne. To jest po prostu w tej chwili, jestem w tej chwili przekonany, że 1/3 z Państwa tutaj będącej na tej sali ma jakiś problem, który z łatwością mógłby być udowodniony, że jest to jakieś zaburzenie natury alergicznej. I liczba zachorowań, ja to już powiedziałem, na choroby alergicznej z roku na rok, to nie jest tylko jakiś taki wskaźnik, który gdzieś tam można nim posługiwać się na przestrzeni tam półwiecza czy jakiegoś innego długiego okresu czasu, ale wiele statystyk światowych, polskich takich jeszcze nie ma, ale europejskich, światowych wskazuje, że liczba chorób alergicznych jest w zastraszającym tempie rośnie. I my, najgorsze, nie bardzo potrafimy odpowiedzieć na to pytanie, ale na szczęście potrafimy, ponieważ znamy podłoże chorób alergicznych, wiemy, co się za tym wszystkim kryje, jakie alergeny tam wchodzą w rachubę, jakie czynniki jeszcze inne wchodzą w rachubę, bo nie wystarczy tylko sam alergen, bo się okazuje, że i wirusy odgrywają rolę, też odgrywają dużą rolę, to potrafimy z nimi walczyć i być może, że w tej chwili, mimo wzrostu liczbowego, to w tej chwili potrafimy skutecznie leczyć wiele chorób, które przyszłością było postrachem nie tylko dla rodziców tych dzieci, ale było postrachem dla lekarzy. To nie jest wcale odległy czas, nieodległe lata, kiedy stan astmatyczny, to jest najcięższy stopień astmy oskrzelowej, był postrachem wszystkich lekarzy dyżurnych, mniej również. To była tragiczna sytuacja. Podobnie wyglądała sprawa z dziećmi określanymi z chorobą dermatologiczną jako atopowe zapalenie skóry. W tej chwili takich dzieci prawie się już nie widuje. Być może z tego powodu, że potrafimy i lepiej zapobiegać, i potrafimy wcześniej rozpocząć leczenie, a poza tym jeszcze jedna rzecz, doszły w ostatnim czasie cały szereg nowych preparatów, które są dopiero teraz znane i dostępne. Przedtem albo ich nie było, albo nie były stosowane. Także jesteśmy w lepszej sytuacji, że potrafimy skutecznie w tej chwili już w jakiś sposób walczy z tymi chorobami. I to jest, no, na szczęście to jest jakiś moment jakiś taki pocieszający. No ale ci, którzy, nawet lekarze, którzy posługują się biorezonansem, oni powiedzą, a po co się ktoś tam ma leczyć całe życie, czy po co masz tam przestrzegać takiej czy innej diety, my wyleczymy całkowicie, do końca. No a to jest oczywista, czysta nieprawda, dlatego że absolutnie wszystkie choroby prawdziwie alergiczne, bo nie jakieś tam choroby, które nie są alergiami, ustępują, ale choroby alergiczne też mogą tak poprawić się, że człowiek jest dziecko, człowiek dorosły, jest prawie zdrowy i nawet nie wie o tym, że miał problemy.
Tak, bardzo proszę, proszę korzystać z obecności wszystkich prelegentów. Może tak nie eksploatujmy pana profesora Zychowicza. Dziękujemy, że jest z nami. Proszę bardzo.
Moje nazwisko Władysław Jamrus. Ja nie jestem ani teologiem, ani nie byłem nigdy radiostetą. Natomiast chciałem się podzielić tu z państwem właśnie moimi doświadczeniami, ponieważ jestem trwam we wspólnocie modlitewnej katolickiej. I posługuję modlitwą, darem modlitwą uzdrowienie również. Od 5 lat modlimy się i są tego owoce. Dlatego chciałem nawiązać właśnie, że nie tylko jakieś tam moce nadprzyrodzone, podejrzanego jakiegoś pochodzenia, ale sam Bóg przychodzi i uzdrawia dzisiaj właśnie w tym czasie i to czyni poprzez ludzi takich jak ja, a ja po prostu nie mam żadnego przygotowania do tego. Natomiast chcę z mojego doświadczenia powiedzieć, że takie choroby jak rak, czy kamienie żółciowe, czy na przykład kręgosłup, serce, są świadectwa ludzi, że w wyniku właśnie tej modlitwy zostały uzdrowione i w sposób cudowny ta choroba odeszła. Bez żadnych przyrządów, bez niczego, ale modlitwa w imieniu Jezusa Chrystusa. I chciałbym się z państwem podzielić takim jednym przykładem, który poprzez ten okres tych właśnie 5 lat najbardziej utrwalił mi się w mojej pamięci. Był to przypadek taki szczególny, ponieważ nad osobą, którą modliliśmy się z żoną, osoba ta trwała w okultyzmie przez okres 6 lat. Była to konkretnie medytacja transcendentalna, joga i coś tam jeszcze. I po prostu ja się na tym nie znam. Ale modliła się do szatana, uwielbiała go, pościła na jego cześć. No, była bardzo mocno związana właśnie. I osoba ta przyjęła wcześniej Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Przyszła do wspólnoty, została zewangelizowana. I po upływie jakiegoś czasu, o godzinie 1 w nocy dzwoni do nas i mówi, że strasznie źle się czuje. Nie może spać. I ma myśli samobójcze. Znała mnie osoba, ponieważ ona była z naszej wspólnoty. I wtedy doradziliśmy jej, aby zaczęła się modlić. No i umówiliśmy się za 2 dni na modlitwę wstawienniczą. Przyjechała i modliliśmy się tradycyjnie, czyli tak jak dała nam po prostu ten okres 5 lat nauka, doświadczenie i prowadzenie Ducha Świętego, ponieważ prosiliśmy Ducha Świętego o prowadzenie w tej modlitwie. I muszę wam, moi kochani, powiedzieć, że modlitwa trwała 5 godzin i był to naprawdę czas szczególny również dla mnie, dla mojego doświadczenia. Osoba ta w czasie modlitwy bardzo mocno krzyczała, i wyznawała, że Lucyfer jest jej panem. I widziała jakąś postać ciemną, z 2 świecącymi bardzo jasno oczami i stąd właśnie czerpała jakby moc. Powiedziała to później po zakończeniu modlitwy, kiedy skończyliśmy już modlitwę i ta postać zniknęła. No nie będę opowiadał, jak modlitwa wyglądała, ponieważ musiałbym to długo opowiadać. Natomiast osoba ta później dała świadectwo, że nie wiedziała, co w tym czasie mówi, nie wiedziała po prostu, co wypowiada, jakie słowa, i nic nie czuła, nie czuła w ogóle swojego ciała. I z perspektywy czasu muszę powiedzieć, że osoba ta dzisiaj cieszy się dobrym zdrowiem, nie ma żadnych myśli samobójczych, jest radosna i z tej swojej grupy, czyli z tej medytacji transcendentalnej, wyprowadza już innych ludzi. 5 osób już wyprowadziła, że tak powiem, w tym swoją matkę. Córka też należała do świadków Jehowy i od pół roku już jest we wspólnocie katolickiej. Zmieniło się jej życie i również ona dzisiaj świadczy o Jezusie, który zmienił jej życie, który jest obecny dzisiaj w jej życiu, i on uzdrawia każdego, kto do niego się zwraca, kto odwróci się właśnie od metod, które nie pochodzą od Pana Boga, a przychodzi do niego i uwierzy w to i zostaje uzdrowiony duchowo i fizycznie, ponieważ dużo osób, które, na którymi modlimy się, są to dolegliwości właśnie przeważnie kręgosłupa czy jakieś inne, są to spowodowane bytem, że tak powiem, w okultyzmie. Tego doświadczyliśmy i właśnie chcę tu zaświadczyć, że dla Jezusa nie ma rzeczy niemożliwych. On dzisiaj przychodzi i wtedy, kiedy zwracamy się do Niego, uzdrawia każdego. Dziękuję bardzo.
Zapraszamy wszystkich na drugą część dyskusji.
Moją opinię na temat diety wegetariańskiej u dzieci. Więc odpowiadam teraz może tak już bardziej, może bardziej precyzyjnie. Mianowicie, dieta wegetariańska należy do ścisłych diet. U dzieci ona nie ma racji bytu. Może być nie tylko nie ma racji bytu, ale jest szkodliwa, absolutnie szkodliwa. A jeśli już ma być to dieta jarzynowo-owocowa, to ona musi zawierać niektóre składniki, również pokarmowe. W tym mleko obowiązkowo, pół litra mleka dziennie. Jeśli dziecko nie znosi mleka, takiego zwykłego, słodkiego mleka, to takie dziecko może całkiem dobrze tolerować inne potrawy mleczne, mianowicie mleko acidofilne, kefir, jogurt. Te rodzaje przetworów mlecznych są daleko łatwiej przyswajalne i strawne nawet dla ludzi, którzy mają problemy z piciem mleka słodkiego. Także to bez obaw. I istotnie picie mleka właśnie tego kefiru, mleka acidofilnego, jogurtu, spożywanie twarożku jest niezbędne dla wszystkich ludzi, nawet tych, którzy mają jakieś problemy z piciem mleka słodkiego. Także mogę powiedzieć, ja jestem może i zdziwiony nawet, że takie pytanie było, dotyczyło dzieci, bo w pediatrii nie stosuje się takich diet zupełnie. To mogą być wyjątkowe sytuacje, żeby dziecko nie mogło spożywać wszystkiego, tego co mu się należy w tym wieku. Dziecko rośnie, a do wzrostu potrzebne są odpowiednie składniki, w tym białko obowiązkowe, oczywiście cukry i węglowodany, ale białko jest absolutnie konieczne. W zależności od wieku dziecka to zapotrzebowanie na białko wynosi od 1 do 3 gramów na kilogram wagi ciała. No to nawet pół litra mleka dziennie w jakiś sposób zabezpiecza potrzeby dziecka.
Dziękuję bardzo. Proszę, pytanie pani.
Moje nazwisko Kasjaniuk Aleksandra, jestem studentką medycyny. Chciałam pierwsze moje pytanie skierować do ojca Poseckiego. Dotyczy ono muzykoterapii. Wiadomo, że jest ona coraz bardziej i coraz szerzej stosowana właśnie w medycynie i nie tylko w leczeniu jakimś psychologicznym, psychiatrycznym, ale wprowadza się także muzykę na sale operacyjne. I w celu jakiegoś obniżenia napięcia tej atmosfery, jaka jest na sali, ale tak samo już są próby wprowadzania właśnie muzyki jako muzykoterapii, żeby znieczulać pacjenta jakoby i właśnie w takim znieczuleniu przeprowadzać zabieg. I również tutaj są otwierani Wydział Muzykoterapii. Moje pytanie dotyczy tego, na ile to jest bezpieczna i dobra terapia, bo jak wiadomo, że muzyka dobrze wpływa na ustrój organizmu człowieka, ale gdzie już zaczynają się tutaj jakieś zagrożenia duchowe? I może od razu drugie moje pytanie do pana profesora Zychowicza odnośnie homeopatii. Wiadomo, że jest to jakaś dziedzina z medycyny alternatywnej, niekonwencjonalnej, a jest coraz szerzej stosowana właśnie w medycynie naukowej i coraz więcej lekarzy dyplomowanych także posługuje się tymi środkami homeopatycznymi, a tymczasem wiadomo, że robienie jakichś naukowych badań, tak samo klinicystycznych ze ślepymi próbami placebo dają jakieś nonsensowne wyniki, dlatego że wiadomo, że wystarczy tylko jakaś autosugestia dla pacjenta i ta wiara w to, że środek działa i one na tej zasadzie zaczynają działać. A tymczasem w instytutach naukowych, jakimi są nasze akademie medyczne, są otwierane po prostu katedry i właśnie wydziały, które próbują naukowo zajmować się homeopatią, chociaż wiadomo, że takie właśnie powiedziałam, takie konkretne próby naukowe dają nonsensowne wyniki z punktu widzenia naukowego. I chciałam zapytać, czy pan profesor widzi jakąś rozsądną i konkretną taką działanie, możliwość wyrugowania tej pseudonauki z akademii medycznych, z instytutów, które mają być naukowe, a nie pseudonaukowe. Dziękuję.
Pytanie o muzykę. No jest pytaniem bardzo nie tyle dotyczącym, czy nie tylko duchowości, ale właśnie można powiedzieć antropologii i psychologii też, czyli to jest jakby coś na pograniczu całego człowieka, ale można by powiedzieć, że antropologii też, czyli nie tylko psychologii, bo psycholog mógłby tutaj, ma zawsze jakąś taką swoją wizję, czy lekarz i tutaj jakby tutaj można się jeszcze ustosunkować, pan profesor się może ustosunkować w stronę medyczną, jak to, jaki to może mieć skutek. Natomiast gdy chodzi o antropologię, to wiadomo, że człowiek jest taką istotą integralną, która ma w sobie, no, pokrótce trzy wymiary, co do czego się zgadzają filozofowie, naukowcy, antropolodzy, mianowicie takie jak rozum, wola i emocje. I wiadomo, że muzyka przede wszystkim działa na emocje, to jest jej domena. To wszystkie teorie muzyki jakby to potwierdzają, aczkolwiek tam są oczywiście elementy też inne, intelektualne, poznawcze, filozoficzne. W związku z tym jest problem, na ile problem, który na przykład filozofii między innymi poruszał Kierkegaard, na ile muzyka może na przykład deformować człowieka, czy nawet zwodzić człowieka w jego antropologicznym rozwoju. Jeżeli ona dotyczy emocji, jeżeli będzie tutaj jakiś przerost, jakieś przeakcentowanie kosztem elementów racjonalnych, elementów wolitywnych. Wiadomo, że muzyka może uzależniać również w związku z tym, ponieważ ma charakter emocjonalny. Nie tylko te typy muzyki, o których wiadomo, jakie są dzisiaj, rock, czy te wszystkie typy muzyki młodzieżowej, czy techno, gdzie są jeszcze jakby pozamuzyczne elementy uzależniające, czy nawet cała filozofia, na przykład tak jak jest w techno, powrót do pewnej filozofii pogańskich, do wartościowania momentu koncentracji transowej, jakiś kult transu, jako rzekomo, co jest antropologicznie lepsze od tego, co kultura zachodnia właśnie, która miała integralną wizję człowieka, przedstawiła. No właśnie, tu jest ten spór. Myślę, że to jest raczej regres, jeżeli byśmy wracali do bębenków Afryki czy magii wudu brazylijskiej i mówili, że to jest jakby lepsze, że tutaj człowiek czegoś doświadcza, czy właśnie nie wiadomo czego doświadcza, pewnych odmiennych stanów świadomości, jedynie jakby od strony emocjonalnej czegoś doświadcza, ale jako całość może na tym tracić, prawda? Czyli tutaj z czysto antropologicznego punktu widzenia muzyka generalnie powinna być poddana pewnej refleksji. To dotyczy także muzyki w kościołach, muzyki podczas nabożeństw. Na przykład zwróćcie uwagę Państwo, tutaj też jest jakiś regres. Muzyka się staje coraz bardziej taka lekka, taka powierzchowna. Porównajmy to na przykład z chorerem gregoriańskim, czy chociażby z powagą i pewną pogodą tonalnych i prostych harmonii w liturgii prawosławnej, które sprzyjają modlitwie, które są bardzo, czy nawet powiedzmy pewne zakazy, które były odnośnie stosowania instrumentów w kościele, gdzie jedynie preferowano organy, bo nawet są dokumenty kościelne dotyczące muzyki, które mówiły o tym, że powinny być organy, czy ewentualnie inne instrumenty z dziedziny muzyki poważnej, jak skrzypce, jak właśnie te dotyczące kwartetu smyczkowego. Dopiero potem w kolejności dęte i wszystkie inne. Natomiast, no właśnie, wchodzą inne instrumenty, jakby zmienia się mentalność. Z tym, że to jest dyskusja jakby dotycząca już bardziej kultury, bardziej antropologii, psychologii. Natomiast generalnie wymiar duchowy ma taką naturę, że on powinien podlegać takim prawom na przykład wyciszenia, pewnej ascezy, pewnej powściągliwości. Stąd na przykład, jeżeli ktoś tylko słucha muzyki na okrągło, teraz się widzi młodzież, która bez przerwy z nausznikami tylko biega, wszędzie chodzi, jeździ, to jest pytanie, czy to nie jest jakieś przeakcentowanie, które i w sensie duchowym, ponieważ duch wymaga pewnej pielęgnacji, pewnej powściągliwości, pewnej surowości nawet. Zwróćcie uwagę, chora gregoriański jest taki dosyć surowy i to jest dobrze. My dzisiaj jakoś nam trudno to ścierpieć. Ale także właśnie mówię, z punktu widzenia antropologicznego, ta młodzież, która wchodzi w muzykę i to niekoniecznie tę muzykę straszną, tę muzykę dysonansów, ale muzykę również konsonansów, słodkich konsonansów medytacyjnej muzyki New Age, która tak słodko odwodzi od rzeczywistości. I to też może być ryzykowne z punktu widzenia duchowego. Czyli nie tylko rock, który rozbija antropologicznie, nie tylko techno, które wprowadza nas w trans, ale również słodka muzyka, muzyka, która wysładza emocje, jakby osłabia pewną siłę człowieka, siłę racji, siłę woli, siłę całości osobowości, pewną tutaj jakąś dyscyplinę może być z tego punktu widzenia zagrożeniem.
Co do tego pytania, które pani tutaj zadała ostatnio odnośnie akupunktury. Homeopatii. Mianowicie pani powiedziała, że jest tutaj nawet jakiś kierunek na studiach tego rodzaju, czy kierunek, czy nie wiem, czy wydział nawet. No to ja jestem troszkę tą wiadomością trochę zaskoczony, dlatego że akupunktura jako metoda jest znana od XVII wieku. W 1700 którymś tam roku taki Hahnemann był twórcą tejże właśnie metody. I ten problem i od XVII wieku on się przewija w tej medycynie, ale jak do tej pory nikt nie potrafił udowodnić, że ta metoda daje dobre wyniki. Jeśli daje, to tylko na tak zwanym poziomie placebo. A ten poziom placebo to jest 20-30%. A w większości oczywiście w 70% nie daje wyniku, bo trudno byłoby nawet zrozumieć, gdyby to placebo mogło dawać wyniki. Bo to są zwykle zioła, które się kombinuje w tam najróżniejszych proporcjach, ale to są zwykle bardzo małe dawki tych ziół. Homeopaci określają te ilości takim symbolem litery D. No i tam piszą taką receptę, właśnie tyle i tyle gramów takich i takich liści, tyle i tyle gramów innych, ale to są wszystko bardzo małe ilości i trudno sobie wyobrazić, żeby one mogły wpływać na ustrój w sposób jakiś taki leczniczy. My zioła uznajemy. Jest cały szereg ziół bardzo przydatnych. Chcę Państwu powiedzieć, że nawet bardzo wartościowe leki zostały podpatrzone i przebadane wychodząc z punktu wyjściowego właśnie tych składu chemicznego zawartego w liściach. Mogę tu wymienić tutaj takie leki, może pierwsze z brzegu. Mianowicie być może, że Państwo słyszeliście o takim leku, który się nazywa Intal. albo kromogen, kromolin. To wszystko są, to są rośliny, które zostały syntetyzowane sztucznie już teraz, ale punkt wyjścia to były właśnie rośliny. Na przykład intar wyprodukowany z rośliny śródziemnomorskiej posiada właściwości rozkurczające oskrzela, a zatem jest bardzo często stosowany w alergologii, można powiedzieć nawet więcej. Trudno sobie wyobrazić dzisiejszej alergologii bez możliwości stosowania tego intalu, kromolinu, kromogenu, bo tych preparatów jest cały szereg już w tej chwili. Innym przykładem to są choroby serca. No, mianowicie jest taka roślina, która się nazywa digitalis. I tych preparatów znowu digitalisowych jest cały szereg, mnóstwo tych preparatów jest i można powiedzieć, że trudno sobie wyobrazić obecnej kardiologii bez stosowania tych preparatów. Absolutnie. I można by tu jeszcze dalej mnożyć. I odwrotnie, są rośliny, które wywołują absolutnie niepożądane efekty. Jest taka roślina, która się nazywa belladonna. Brzmienie bardzo ładne, ale roślina absolutnie o właściwościach toksycznych. My mamy bardzo duże kłopoty, bo dzieci zrywają nasiona, niestety spożywają te nasioma i przybywają na izbę przyjęć albo w stanie głęboko podniecone, albo nawet nieprzytomne. I ratowanie tych dzieci jest często bardzo trudne, dlatego że zawsze bierzemy pod uwagę, czy aby się to dziecko nie nawykało jakichś innych jeszcze leków. No ale są i takie objawy, które nas naprowadzają w bardzo łatwy sposób, że jest to tylko zatrucie właśnie tymi roślinami, tą belladonną. No i można by dalej jeszcze mnożyć. Także, że wracając do tej homeopatii, to są dawki mikroskopowe. Trudno sobie nawet wyobrazić, żeby one mogły być skuteczne. Chcę Państwu powiedzieć, że mój profesor pediatrii w Poznaniu, profesor Jonszer, który był autorytetem na skalę kraju, na skalę całego kraju. Jego nazwisko było równoważne z takimi jeszcze nazwiskami jak profesor Szenajch, Michałowicz, Brockman. To byli najwyższego rzędu autoryteci. I tenże profesor Jonszer też posługiwał się homeopatią, ale homeopatia mogłaby być uzasadniona tylko w jednym może wypadku, mianowicie u osoby jakiejś takiej niezrównoważonej, o jakimiś takimi zaburzeniami, pobudzenia, zdenerwowania ciągłego, no to wtedy takie leczenie pozorowane, bo to tak można nazwać, pozorowane leczenie mogłoby mieć uzasadnienie, ale żeby to miało działanie jakieś terapeutyczne, prawdziwie terapeutyczne, trudno to byłoby nam i zrozumieć, i ocenić. A ta katedra, o której Pani mówi, że tu jest taka, która zajmuje się akupunkturą, to być może tylko w pojęciu badawczym. Mianowicie tą homeopatię bada się od lat, od 200 lat się bada i nikt do tej pory nie ma jakiejś dobrej odpowiedzi, jak to działa, czy działa. Raczej opinie są jednoznaczne, oparte nawet o opinię Światowej Organizacji Zdrowia, to mianowicie opinie są negatywne.